Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów Telewizji Trwam na naszym kolejnym spotkaniu w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Dzisiaj chcemy podjąć temat Ewangelii synoptycznych, a naszymi gośćmi, zarazem wykładowcami, będą ksiądz doktor habilitowany Paweł Podeszwa, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz ksiądz dr Piotr Kot, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Zatem zapraszam wszystkich naszych widzów do wysłuchania tego wykładu o Ewangeliach synoptycznych.
W ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego rozpoczynamy dzisiaj wykłady nowej katedry, która będzie zajmowała się egzegezą, a zatem wyjaśnianiem wybranych tekstów Nowego Testamentu. Kilka najbliższych spotkań poświęcimy fragmentom z Ewangelii synoptycznych, a więc z Ewangelii według świętego Mateusza, według świętego Marka, według świętego Łukasza. Stąd w dzisiejszym wykładzie, który traktujemy jako konieczny wstęp do podejmowanych zagadnień, postaramy się wyjaśnić podstawowe pojęcia, którymi będziemy się posługiwać. Podamy także najbardziej zasadnicze informacje dotyczące poszczególnych Ewangelii synoptycznych.
Pierwszym podstawowym pojęciem, które musimy sobie wytłumaczyć na początku tego wykładu, jest oczywiście termin Ewangelia. Ten termin funkcjonuje w naszej kulturze, w naszej społeczności, również w Kościele w wielu momentach. Mówimy o głoszeniu Ewangelii, mówimy często o ewangelizacji i nie zawsze być może zdajemy sobie sprawę, co kryje się pod literami tego słowa, co oznacza słowo Ewangelia. To słowo przeszło dosyć długą ewolucję, zanim w takim kształcie dotarło do nas w Kościele katolickim. Otóż słowo Ewangelia składa się z dwóch słów greckich, z przysłówka dobra, eu, oraz rzeczownika angelion, czyli wiadomość, nowina. Ewangelia jest zatem dobrą nowiną. Oczywiście etymologii tego słowa, głębszego znaczenia szukamy w Starym Testamencie, zwłaszcza w tekstach proroka Izajasza. Mamy dwa bardzo charakterystyczne i ważne teksty. Pierwszy z nich to tekst Deutero Izajasza z 52 rozdziału, gdzie prorok zwiastuje już powrót Izraelitów z niewoli babilońskiej. Jesteśmy w VI wieku przed Chrystusem. Izraelici utracili wolność, utracili swoją ziemię, utracili swój kraj, utracili radość życia, zostali deportowani do Babilonii. To jest około 587-6 roku i po pewnym czasie wracają do swojej ziemi. I wtedy prorok Izajasz woła: o, jak są piękne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować. W tekście hebrajskim, w tekście Izajasza, znajduje się słowo mevaser. Besora oznacza nowinę, wiadomość. Później Trito Izajasz w kolejnym tekście, w 61 rozdziale, również mówi o głoszeniu dobrej nowiny tym, którzy wracają z deportacji w Babilonii. Kiedy po kilku wiekach zaczęto tłumaczyć tekst hebrajski na język grecki, powstawała tak zwana Septuaginta. To słowo hebrajskie, które ma swój rdzeń basar, zostało przetłumaczone jako euangelion, Ewangelia, dobra nowina. Oto deportowani Izraelici wracają do swojej ziemi. I to jest dobra wieść, że mogą odbudować swoją tożsamość, swój kraj. Później, kiedy autorzy Nowego Testamentu zaczęli zastanawiać się nad tym, w jaki sposób opisać wydarzenie Jezusa Chrystusa, przyjście na świat Syna Bożego, przyjmują ten termin Ewangelia, Euangelion, aby pokazać, że oto w Jezusie rzeczywiście spełnia się dobra nowina Boga. Bóg zwiastuje, że człowiek, który przed wiekami utracił swoją ziemię, obiecany raj, może wrócić do domu, który przygotował mu Bóg. I do tego domu wchodzi poprzez relację, więź z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym. I to jest prawdziwa, dobra nowina, Ewangelia.
Aby prowadzić owocną egzegezę, czyli wyjaśnianie jakiegoś tekstu, trzeba określić jego gatunek literacki. Stąd wydaje się bardzo uzasadnione pytanie, jakim gatunkiem literackim są Ewangelie, zwłaszcza kiedy będziemy je starali się zobaczyć na tle literatury starożytnej. Pytanie dotyczy właściwie podstawowej kwestii. Czy autorzy biblijni, ci, którzy piszą Ewangelię, wzorują się na jakimś ściśle określonym gatunku literackim znanym w starożytności, czy to greckiej, helleńskiej, czy żydowskiej, judaistycznej? Pewną pomocą w określeniu gatunku literackiego Ewangelii są pierwsze zdania poszczególnych ewangelistów. Tam odnajdujemy pewne sformułowania, poprzez które autorzy natchnieni sugerują czytelnikowi, a więc każdemu z nas, także dzisiaj, że stosują pewne schematy, w których przekazują myśl religijną i w ten sposób podają nam pewien klucz do interpretacji, do rozumienia swojego dzieła. Zobaczmy zatem pierwsze wersety poszczególnych trzech Ewangelii. Rozpoczynamy od Ewangelii Marka. Otóż w Ewangelii Marka czytamy na samym początku, że jest to arche tu Ewangeliu Jezu Chrystu. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa. Marek zatem stosuje w pierwszym wersecie, niejako tytule swojego dzieła, właśnie owo greckie określenie Ewangelii, Ewangelion, nawiązując w ten sposób do apostolskiego głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu dokonanym przez misterium paschalne, a więc przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Powiemy od razu, że to określenie Ewangelia Jezusa Chrystusa w języku greckim ma podwójne znaczenie, ponieważ Jezusa Chrystusa, drugi przypadek, dopełniacz, może mieć w Grece znaczenie zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe. A więc znaczenie podmiotowe Ewangelia Jezusa Chrystusa, Ewangelia, która pochodzi od Jezusa Chrystusa, i znaczenie przedmiotowe Ewangelia, która jest o Jezusie Chrystusie, która mówi o Jezusie Chrystusie. Oczywiście, kiedy ewangelista Marek używa tego pojęcia, ma na myśli przekazywanie, przekaz, nie jeszcze dzieło spisane, bo Jezus nic nie napisał. To nie oznacza, że Ewangelia została napisana przez Jezusa. Ewangelia głoszona przez Jezusa i Ewangelia, która mówi o Jezusie. Kolejni ewangeliści, którzy tworzą swoje dzieła nieco później, inaczej ujmują, określają swoje dzieło. Mianowicie Ewangelia Mateusza w pierwszym wersecie czytamy, że jest to księga początków. Mateusz pisze Biblos Genezeos, a więc rodowód Jezusa Chrystusa. Biblia początku, znaczy księga początku Jezusa Chrystusa, które to werset nie odnosi się tylko do Ewangelii dzieciństwa, więc do pierwszego i drugiego rozdziału samej Ewangelii, gdzie jest genealogia Jezusa, gdzie są informacje o narodzeniu i pochodzeniu z Nazaretu, ale wskazuje, że Mateusz rozumie całą swoją Ewangelię, tutaj dla czytelników zaznajomionych, zwłaszcza ze Starym Testamentem, jest to oczywiste, rozumie Ewangelię jako właśnie wprowadzenie w tożsamość Jezusa Chrystusa, w to, kim Jezus Chrystus był. A zatem można by też przełożyć to jako księga tożsamości Jezusa Chrystusa. I w końcu ewangelista Łukasz, który w prologu do swojej Ewangelii nawiązuje do konwencji grecko-rzymskiej, określając Ewangelię jako opowiadanie. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które dokonały się pośród nas. Używa tutaj Łukasz sformułowania greckiego diegesis, które oznacza opowiadanie uporządkowane o wydarzeniach, które miały miejsce, aby dostarczyć wiarygodnych informacji Teofilowi, któremu adresuje swoją Ewangelię, a poprzez niego również każdemu innemu czytelnikowi. Widzimy zatem, że ewangeliści określają swoje dzieła, nawiązując do pewnych konwencji obowiązujących w ówczesnym świecie. I tak ewangelista Marek właśnie głoszenie Chrystusa we wspólnocie chrześcijańskiej. Mateusz bardziej do konwencji starotestamentalnej. Łukasz do pewnej konwencji, która jest znana w świecie greckim, w świecie grecko-rzymskim. Każda z Ewangelii opisuje działalność i nauczanie Jezusa Chrystusa i dlatego egzegeci starają się dokładnie określić, ustalić gatunek Ewangelii synoptycznych właśnie przez porównywanie z analogicznymi tekstami ze starożytności chrześcijańskiej. Już święty Justyn w II wieku, próbując wyjaśnić literacki charakter Ewangelii, nazwał je wspomnieniami apostołów. W tym sformułowaniu nawiązał on do wspomnień o Sokratesie, autora ateńskiego historyka Ksenofonta, szukając podobieństw między Ewangeliami a literaturą grecką. W nowszych studiach, zwłaszcza od XIX wieku, wskazuje się także na pewne podobieństwo Ewangelii z gatunkiem literackim biografii stosowanym w świecie grecko-rzymskim, z tak zwanymi bios, albo też czasami biografiami na przykład proroków starotestamentalnych jak Eliasza czy Elizeusza. Te badania porównawcze pokazują nam, że z jednej strony możemy mówić o pewnej kontynuacji, że autorzy nowotestamentalni byli świadomi pewnych konwencji literackich obowiązujących w ówczesnym świecie, czy to rzymskim, greckim, czy judaistycznym, ale jednak Ewangelie stanowią swoistego rodzaju gatunek literacki. On najbardziej by się zbliżał do tej greckiej kategorii właśnie biografii, ale w Ewangelii nie tylko o biografię Jezusa chodzi. Mamy elementy biografii, ale przede wszystkim chodzi o przekazanie wiary, prawdy zbawczej, tego co nazywamy kerygmatem. A więc Ewangelia jest nakierowana od samego początku nie tylko na przekazanie informacji biograficznych o Jezusie, o Jego nauczaniu, o świecie, w którym żył, otaczającej Go grupie osób, ale podejmuje właśnie tą próbę wzbudzenia wiary w czytelniku albo utwierdzenia tej wiary. Łukasz, przywołajmy, w prologu właśnie, kiedy dedykuje swoją Ewangelię Teofilowi, mówi, abyś mógł przekonać się o pewności nauk, których ci udzielono. A więc Ewangelia ma utwierdzić wiarę Teofila, utwierdzić wiarę chrześcijanina, tą wiarę wzbudzić i potem ją utwierdzać w Jezusa, który jest Mesjaszem, Synem Bożym.
Bardzo łatwo możemy zobaczyć, kiedy dokonujemy lektury Ewangelii synoptycznych, czy też Ewangelii Jana, jak wielkim fenomenem w skali całej kultury światowej są dzieła pisarzy nowotestamentowych. To jest bardzo ważny aspekt, kiedy pochylamy się nad Księgą Pisma Świętego, żebyśmy sobie uświadomili, że ci, którzy zastanawiali się, jak przekazać potomnym, czy Kościołowi, wspólnotom, w których funkcjonowali, prawdę o objawieniu Bożym, że ci autorzy byli ludźmi o wielkim geniuszu, Nie tylko, że byli natchnieni łaską Ducha Świętego, szczególną łaską, ale to byli wręcz geniusze. I widzimy to właśnie wtedy, kiedy śledzimy historię Ewangelii jako dzieła opisującego wydarzenie wcielenia, życia, męki, paschy Chrystusa, ale także w jaki sposób ewoluowały poszczególne pisma, jak wykształtował się gatunek Ewangelii. Mówiliśmy o tym, że słowo Ewangelia oznacza dobrą nowinę. Powiedzieliśmy, w jaki sposób Ewangelia przybliża się w swej treści, w swej formie do literatury w świecie starożytnym, ale trzeba nam jeszcze spojrzeć na to, w jaki sposób Ewangelię czy Ewangelia funkcjonowała w ustach największego z apostołów pogan, w ustach świętego Pawła. Święty Paweł również głosi Ewangelię. Chciałbym, byśmy popatrzyli do tekstu z pierwszego listu do Koryntian, z 15 rozdziału, gdzie święty Paweł opisuje, czym jest Ewangelia, którą głosi, określa ją. I najpierw w pierwszym wersecie tak mówi do wspólnoty w Koryncie. Przypominam, bracia, Ewangelię, to Ewangelion, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. A później święty Paweł wyjaśnia, czym jest owa Ewangelia. I mówi, przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł, że został pogrzebany, że zmartwychwstał, a później dodaje, i że pozwolił się zobaczyć apostołom, braciom, również i mnie. To jest Ewangelia, którą głosi apostoł Paweł. Ewangelia w swej istocie jest wydarzeniem. Wydarzeniem przyjścia na świat, wcielenia Słowa Bożego, Jezusa Chrystusa. Jest wydarzeniem przyjścia na świat tego, który człowieka tak bardzo przygniecionego grzechem, obciążonego grzechem, słabością, przeprowadza do domu Ojca, do nieba. Oczywiście trzeba nam zawsze pamiętać o tym, jak fantastyczne treści kryją się w słowie Ewangelia. Bo kiedy Paweł mówił o Ewangelii do pogan, to poganie wiedzieli, że słowo Ewangelia było używane w kulturze hellenistycznej na określenie tego momentu, kiedy na świat przychodził potomek cesarza. Kiedy rodził się dziedzic, ten, który miał rządzić niedługo imperium, głoszono Ewangelię, dobrą nowinę, przed ktoś, kto ma władzę nad światem. Kiedy ewangeliści, apostołowie głosili Ewangelię w świecie judaistycznym, tym samym odnosili się do tego pojęcia Ewangelii, które pochodzi z ksiąg prorockich, z księgi proroka Izajasza szczególnie, i oznacza dobrą nowinę o powrocie człowieka z tułaczki, z wygnania do domu Boga. Mówiąc Ewangelii, autorzy nowotestamentowi łączyli w sobie te dwa wymiary, wymiary dwóch kultur, dwóch światów. Świata judaistycznego, starotestamentowego i świata pogańskiego. A więc Ewangelia jest z jednej strony dobrą nowiną o tym, że przyszedł na świat ktoś, kto jest w stanie przywrócić dawny porządek. Ten, który istniał w świecie po stworzeniu, kiedy człowiek żył w bliskiej relacji z Bogiem, kiedy ta relacja nie była w żaden sposób zniszczona, przerwana. Ale z drugiej strony głosili, że na świat przyszedł ktoś, kto jest prawdziwym królem tego świata, jest prawdziwym imperatorem, jest władcą ludzi, ten, który ma moc dokonywać i zmieniać wszystko w świecie.
Od początku wykładu posługujemy się wyrażeniem Ewangelie synoptyczne. Wiemy już, co oznacza termin Ewangelia. Teraz przychodzi kolej na wyjaśnienie, co oznacza może tajemniczo nieco brzmiące słowo synoptyczne. Otóż przymiotnik ten w języku polskim pochodzi oczywiście z języka greckiego od czasownika synorao, który oznacza dostrzegać razem, łącznie. Stąd synoptyczny oznacza sposób widzenia, sposób patrzenia, który zestawia coś razem. Stąd rzeczownik potem synopsis, spojrzenie obejmujące całość, przedstawienie czegoś w taki sposób, aby można było ogarnąć to jednym spojrzeniem. Nawet pobieżna lektura trzech Ewangelii synoptycznych prowadzi nas do bardzo oczywistej obserwacji, że wiele tekstów w Ewangeliach brzmi bardzo podobnie, są teksty, które wydaje się, że brzmią niemalże identycznie. I to sprawia, że możemy teksty poszczególnych Ewangelii zestawić razem w trzy kolumny, aby właśnie łatwiej dostrzec podobieństwa i ewentualne różnice, które także zachodzą między poszczególnymi ewangelistami, między poszczególnymi tradycjami. Widzimy przed nami właśnie taką stronę synopsy, trzy kolumny. W pierwszej kolumnie zapisany tekst Ewangelii Mateusza, w drugiej tekst Ewangelii Marka i w trzeciej tekst Ewangelii Łukasza. Proszę zwrócić uwagę, jak zostały zapisane te teksty. One zostały zapisane w pionowych kolumnach, natomiast na poszczególnych poziomach zostały zapisane teksty wzajemnie sobie odpowiadające. Mamy zaznaczony na żółto tekst z Ewangelii Marka, pierwszy werset, który brzmi: i znowu wyszedł Jezus domyślnie nad morze, a cały lud przychodził do Niego i nauczał ich. Tego tekstu nie ma w Ewangelii Mateusza i Łukasza. I to doskonale ilustruje nam synopsa, która przed nami. Widzimy, że na poziomie tego wersetu markowego, zarówno w pierwszej, jak i w trzeciej kolumnie, pozostaje wolne miejsce. Kolejny zaznaczony tekst, z werset teraz pierwszej kolumny, a więc pochodzący z Ewangelii Mateusza, ruszajcie się dowiedzieć, co znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Tego tekstu brakuje, nie ma u Marka i nie ma u Łukasza. Dlatego widzimy, że na tej samej wysokości w Ewangelii Marka, w tym zapisie synoptycznym, jest luka, podobnie w Ewangelii Łukasza. Zatem, konkludując, takie zestawienie trzech kolumn, tutaj mogłaby być jeszcze czwarta kolumna, która by odnosiła nas do Ewangelii Jana, jeśli w Ewangelii Jana znajdowałby się tekst przypominający czy podobnie brzmiący, to wtedy synopsa również w czwartej kolumnie obok zestawiałaby nam tekst janowy. Taka lektura synoptyczna, obejmująca jednym okiem trzy teksty, a więc przypominam Mateuszowy, Markowy i Łukaszowy, pozwala niemalże w graficzny sposób dostrzec różnice i podobieństwa, czy może podobieństwa i różnice między poszczególnymi ewangelistami. Takie zestawienie nazywamy synopsą, Ewangelie synoptycznymi, a ewangelistów, a więc Marka, Łukasza i Mateusza, czasami nazywamy również synoptykami.
Mówimy o Ewangeliach synoptycznych dzisiaj. Koncentrujemy się na Ewangelii Marka, Łukasza, Mateusza. Też wspominamy Ewangelię świętego Jana, ale trzeba nam wiedzieć, że w pierwszych wiekach, zwłaszcza w pierwszych dwóch, trzech wiekach, istniały i funkcjonowały w środowisku Kościoła również inne teksty, które były tytułowane jako Ewangelie, tak zwane apokryfy. Bardzo często w tekstach tych różni autorzy próbowali dopowiedzieć treści, których nie ma w innych wersjach Ewangelii. Jednak po pewnym czasie tradycja Kościoła wypowiedziała się, że autentyczne są tylko cztery Ewangelie. Już święty Ireneusz w II wieku, w drugiej połowie II wieku, mówił o czteroforemnej Ewangelii. Tę myśl Ireneusza kontynuowali później inni wielcy pisarze i ojcowie Kościoła, Klemens Aleksandryjski, Orygenes, czteroforemna Ewangelia. Właściwie ten dyskurs dopełnił święty Augustyn, który zaproponował, aby nie mówić o czterech Ewangeliach, ale o jednej Ewangelii w czterech wersjach. Bo tak naprawdę istnieje tylko jedna Ewangelia. Ewangelia Jezusa Chrystusa, o czym pisze na początku święty Marek. Jedna Ewangelia o przyjściu na świat Syna Bożego, ale zapisana w czterech różnych wersjach. Powstała w różnych wersjach dlatego, że była adresowana, kierowana do różnych wspólnot. Do wspólnot, które miały określone problemy, które funkcjonowały w różnych kulturach. Dlatego trzeba było dostosować i treść, i formę do potrzeb danej wspólnoty. Ewangelia zaczęła funkcjonować również w szerszym kontekście, w kontekście kultury religijnej. Zaczęły powstawać ilustracje do Ewangelii, zaczęły powstawać różne inne teksty mówiące o Ewangelii, o wydarzeniu Jezusa Chrystusa. W taki sposób wykształtowały się również w środowisku Kościoła obrazowe przedstawienia czterech ewangelistów. Mamy cztery symbole ewangelistów, które możemy spotkać bardzo często w różnych miejscach, zwłaszcza w świątyniach, ale też w ilustracjach, jakie znajdują się czy w ilustrowanej Biblii, czy w książkach religijnych. I tak święty Mateusz jest przedstawiany bardzo często w ikonografii chrześcijańskiej pod symbolem człowieka. A to dlatego, że swoje dzieło rozpoczyna od ludzkiej genealogii Pana Jezusa. Z kolei święty Marek jest połączony z symbolem lwa, bo jego Ewangelia rozpoczyna się na pustyni, gdzie święty Jan Chrzciciel wzywa lud do nawrócenia. Kolejni ewangeliści mają inne symbole. Święty Łukasz jest przedstawiany w symbolu byka, bo jego Ewangelia rozpoczyna się w świątyni podczas składania ofiary. I ostatni z ewangelistów, święty Jan, ma symbol orła. Pamiętamy Ewangelię Jana, która rozpoczyna się od pięknego prologu o wcieleniu słowa. Święty Jan jest symbolizowany przez orła, który wskazuje na duchowe, mistyczne uniesienia ewangelisty, które pozwoliły mu przeniknąć tajemnice Boga, a później te tajemnice ubrać w piękne słowa.
Mówimy o trzech ewangeliach synoptycznych. Powstaje zatem, czy rodzi się bardzo podstawowe pytanie, w jakiej kolejności powstawały Ewangelie? Która Ewangelia jest najstarszym tekstem? Kto jest jej autorem? Gdzie powstała? Kiedy powstała? I do kogo była skierowana? Najstarsza Ewangelia, jednocześnie najkrótsza, to jest Ewangelia według świętego Marka. Ta, która w kanonie znajduje się na drugim miejscu. Według tradycji Kościoła autorem jest Marek, który nie był naocznym świadkiem opisywanych wydarzeń, wiadomości zaś swoje czerpał ze wspomnień apostoła Piotra. Wspomniany już wcześniej przeze mnie Justyn w II wieku po Chrystusie nazwał Ewangelię według świętego Marka pamiętnikami Piotra. Tradycja Kościoła identyfikowała autora z Janem Markiem, którego wspominają Dzieje Apostolskie. Miał on pochodzić z Jerozolimy. Matka miała dom w Jerozolimie, gdzie potem zbierała się także wspólnota chrześcijańska na modlitwę. Według listu do Kolosan był on kuzynem Barnaby. Natomiast pierwszy list Piotra wspomina o pobycie Marka w Rzymie u boku świętego Piotra apostoła. Kiedy powstała Ewangelia? Tradycyjnie datuje się powstanie Ewangelii po śmierci apostołów Piotra i Pawła, tak przynajmniej pisze święty Ireneusz, czyli gdzieś około roku 70, być może jeszcze przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej. Być może powstała w latach wojny żydowskiej z Rzymianami, to znaczy gdzieś między rokiem 66 a 70. Miejsce najczęściej wymieniane przez tradycję to jest właśnie stolica cesarstwa Rzym. Święty Hieronim mówi nam, że Ewangelia napisana została na prośbę braci, czyli chrześcijan w Rzymie. Sam tekst wskazuje, że Ewangelia adresowana jest do chrześcijan, którzy wywodzą się z pogaństwa. Stąd autor stosunkowo niewiele razy powołuje się na Stary Testament, nie mówi zbyt często o wypełnianiu się proroctw, wyjaśnia zwyczaje żydowskie, tłumaczy słowa aramejskie, podaje także pewne informacje dotyczące geografii czy topografii tych miejsc, o których pisze. A więc to wskazuje, że odbiorca Ewangelii raczej wywodzi się ze świata pogańskiego.
Z kolei święty Łukasz, który pisze swoje dzieło, jest najprawdopodobniej towarzyszem świętego Pawła. Tak jak Marek towarzyszył Piotrowi i prawdopodobnie z jego przekazu znał wydarzenia związane z życiem Jezusa Chrystusa i apostołów i początki, pierwsze początki Kościoła, tak ewangelista Łukasz zna te relacje od świętego Pawła. Prawdopodobnie święty Łukasz był z pochodzenia Grekiem. We wczesnym stadium swojego życia przeszedł na judaizm, a później, kiedy poznał dobrą nowinę, Ewangelię o Jezusie Chrystusie, tak się nią zachwycił, że przyjął również chrześcijaństwo. Język świętego Łukasza jest językiem bardzo pięknym. Łukasz pisze swoje dzieło w języku greckim i kieruje to dzieło do wspólnoty, która prawdopodobnie wywodziła się z pogaństwa. Istnieją dyskusje ciągle na ten temat, kiedy i gdzie dokładnie powstała ta Ewangelia. Najczęściej wskazuje się, że Ewangelia Łukasza powstała po 70 roku na terenie Cesarstwa Rzymskiego. Być może w samym Rzymie, a może gdzieś w Azji Mniejszej, niektórzy mówią o Achaii. Z kolei święty Mateusz pisze swoje dzieło jako naoczny świadek wydarzeń związanych z osobą Jezusa Chrystusa. Kiedy patrzymy na strukturę Ewangelii Mateusza, to zauważamy ogromne analogie do literatury, religii i pism starotestamentowych. Wielu egzegetów, wielu uczonych wskazuje, że układ Ewangelii Mateusza jest odzwierciedleniem pięcioksięgu. I dlatego wskazuje się, że Mateusz pisze swoją Ewangelię do środowiska judaistycznego, do judeochrześcijan. Być może tych, którzy wcześniej zamieszkiwali Palestynę. Ciągle istnieją dyskusje na ten temat, kiedy powstała Ewangelia Mateusza. Najprawdopodobniej, tak jak Ewangelia Łukasza, powstała po roku 70. Być może wiemy o tym, że ta data była dramatyczna w historii Izraela. Po nieudanym powstaniu wielu Żydów musiało opuścić swoje miejsce zamieszkania, również chrześcijanie. Najczęściej kryli się po drugiej stronie Jordanu, tak żeby uciec przed prześladowaniami. I to do jednej z takich wspólnot święty Mateusz pisze swoje dzieło. Chcę w tym dziele ukazać, że Jezus ma ostatnie słowo w historii. Ewangelia świętego Mateusza jest dziełem, poprzez które autor chce pocieszyć tych, którzy doświadczają trudu, prześladowania. To już jest kolejna generacja uczniów Jezusa. To są ci, którzy Jezusa nie widzieli. To są ci, którzy zastanawiają się, czy słowa Jezusa rzeczywiście się zrealizują. Słowa o przyjściu Chrystusa powtórnym, o zbawieniu, o pokonaniu sił zła. Mateusz, wykorzystując bardzo często starotestamentowe proroctwa, nawiązując do starotestamentowych tekstów, wskazuje, jak w Jezusie Chrystusie wszystko się realizuje, ale Bóg jako jedyny zna odpowiedni czas, aby powiedzieć ostatnie słowo w historii.
Pozostaje nam do wyjaśnienia ostatnia kwestia, aczkolwiek bardzo ważna w rozumieniu istoty Ewangelii synoptycznych. Mianowicie, jeśli Ewangelie synoptyczne powstają w różnym miejscu, w różnym czasie, pisane są przez różnych ludzi, to jak to się stało, że teksty są do siebie bardzo podobne? To podobieństwo dotyczy generalnie w wielu miejscach struktury Ewangelii, a więc kolejności poszczególnych fragmentów, poszczególnych perykop. Dotyczą w niektórych opowiadaniach także wielkiej zależności literackiej. Są niektóre fragmenty, które mają 90 albo i nawet więcej procent wspólnych słów, to znaczy tak samo brzmią, niemalże identycznie. Nie da się zatem wyprowadzić tych zależności, tych podobieństw z tradycji ustnej. Istniała zatem swoistego rodzaju zależność literacka między poszczególnymi Ewangeliami. I właśnie próbę opisania tych wzajemnych relacji i wyjaśnienia, skąd biorą się podobieństwa, a potem też różnice, to nazywamy kwestią synoptyczną. Otóż porównując teksty, zauważymy, że w Ewangeliach możemy wyróżnić trzy rodzaje materiału. Ilustruje to nam schemat, który widzimy. Otóż mamy część materiału, która jest wspólna dla wszystkich trzech ewangelistów. W naszym schemacie zaznaczony kolor niebieski. Nazywamy tę tradycję czasami tradycją potrójną. A zatem tradycją, która jest u Marka, u Mateusza i u Łukasza. Następnie zauważymy, że mamy teksty, które są wspólne dla Mateusza i Łukasza, a brakuje ich w Ewangelii Marka. I tę tradycję nazywamy tradycją podwójną i to jest kolor zielony w naszym schemacie. I na końcu mamy materiał własny, a więc teksty, które znajdują się tylko u Marka, które znajdują się tylko u Mateusza, które znajdują się tylko u Łukasza i te tradycje nazywamy materiałem własnym danego ewangelisty w schemacie zaznaczony na kolor czerwony. Jakie istniało podobieństwo czy zależność literacka między poszczególnymi Ewangeliami? Otóż wyjaśnienie w egzegezie czy na przestrzeni dziejów próbowano na różne sposoby wyjaśnić czy podać pewien schemat, który byłby ilustracją tych wzajemnych zależności. Dzisiaj bardzo często odnosimy się do hipotezy, która nazywana jest hipotezą dwóch źródeł. Otóż na czym ta hipoteza się opiera? Ona opiera się na dwóch zasadniczych przesłankach. Pierwsze, chronologiczne pierwszeństwo Ewangelii Marka. Widzimy w schemacie u góry zaznaczona Ewangelia Marka, skrótem MK. Oraz istnienie drugiego źródła, stąd nazwa teoria dwóch źródeł, które umownie oznaczane jest literą Q. Widzimy również w naszym schemacie u góry. I teraz jak ewangeliści korzystają wzajemnie z tego materiału? Mateusz i Łukasz, pisząc swoje Ewangelie, korzystają z Ewangelii Marka. I stąd pochodzi materiał tradycji potrójnej. Zatem wspólnie brzmiące teksty dla wszystkich trzech Ewangelii pochodzą z Ewangelii Marka. Natomiast ze źródła Q korzysta również Mateusz i Łukasz i stamtąd pochodzą teksty tradycji podwójnej, a więc teksty, które odnajdujemy podobnie brzmiące w Ewangelii Mateusza i Łukasza, a których nie ma w Marku. Teoria dwóch źródeł. Pierwszym źródłem jest Ewangelia Marka, drugim źródłem jest źródło ku. W schemacie mamy zaznaczone jeszcze na wysokości Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza literę M i literę L. To jest w schemacie zaznaczone umownie źródła własne, jedno źródło czy wiele źródeł, z których korzysta Mateusz i z których korzysta Łukasz. Z tychto źródeł pochodziłby materiał własny danego ewangelisty, na przykład Ewangelię Dzieciństwa, która jest i w Mateuszu, i w Łukaszu, ale jednak są pewne różnice między tymi tekstami. Niektórzy, patrząc na ten schemat, nazywają również to teorią czterech źródeł, jeśli wliczylibyśmy źródło M i źródło L jako oddzielne źródła, z których korzystają nasi ewangeliści. Ale powszechniejsza nazwa, częściej używana, to teoria dwóch źródeł. I wróćmy teraz na chwilę do właśnie naszej synopsy. Ponieważ przyjęcie tej teorii dwóch źródeł niesie ze sobą pewne konsekwencje w objaśnianiu tekstu. Proszę zobaczyć, jeśli w środkowej kolumnie Marka mamy werset 13, drugiego rozdziału, ten zaznaczony na żółto, którego nie ma u Mateusza i Łukasza, to zgodnie z teorią dwóch źródeł, komentując tekst, powiemy, Mateusz i Łukasz opuszczają werset markowy, ponieważ korzystają z Ewangelii Marka, a nie możemy powiedzieć na przykład, że Marek coś dopisuje do tekstu Mateusza czy do tekstu Łukasza. Analogicznie na dole w Ewangelii Mateusza, jeżeli pojawia się tekst, którego nie ma u Marka i nie ma u Łukasza, to znaczy, że ewangelista Mateusz ten tekst włączył do swojej Ewangelii, a nie, że ewangelista Marek coś opuścił z tekstu mateuszowego, bo to Mateusz korzysta z Ewangelii Marka, a nie ewangelista Marek z tekstu Mateusza. Zatem przyjęcie teorii dwóch źródeł owocuje tym, czy zmusza nas, abyśmy komentując tekst respektowali właśnie to wyjaśnienie, pierwszeństwo chronologiczne Ewangelii Mateusza w odniesieniu do tradycji potrójnej, a więc do tekstów, które znajdują się, przypominam, we wszystkich trzech Ewangeliach, to Mateusz i Łukasz pracują na tekście Marka. I my w następnych naszych wykładach, kiedy będziemy komentować poszczególne teksty, to będziemy zawsze wychodzić od tekstu markowego, ponieważ ten tekst jest tekstem pierwotnym, na którym później będzie pracował Mateusz i Łukasz, wprowadzając pewne uzupełnienia, korekty, czy dokonując pewnych skrótów, czy uproszczeń. I pozostaje nam do wyjaśnienia krótko, czym było to tajemnicze źródło Q.
Tak, rzeczywiście to źródło jest niesamowicie ekscytujące w całej historii egzegezy. Wiele osób zajmuje się tym problemem. Być może słuchacze tego typu wykładów zadają sobie pytanie, po co zajmować się takimi kwestiami literackimi? Po co rozdrabniać tak tekst, fragmentaryzować? Otóż to fragmentaryzowanie, to zajmowanie się aspektami literackimi jest bardzo ważne z punktu widzenia obrony wiary, z punktu widzenia uzasadniania fundamentów wiary, które opierają się na Piśmie Świętym. Po przebadaniu literackim Pisma Świętego możemy mieć pewność, że te Ewangelie są autentyczne, że są pochodzenia apostolskiego, że powstawały w kościele popaschalnym, że są relacją naocznych świadków. Czym w tym kontekście literackim jest tajemnicze źródło Q? Skąd w ogóle taka nazwa źródło Q? Sama nazwa wywodzi się z języka niemieckiego, gdzie Quelle czy Quelle oznacza źródło. A więc mamy pewne źródło dla powstania Ewangelii, tekstów natchnionych. Prawdopodobnie to źródło Q powstało w środowisku palestyńskim. Wielu egzegetów nazywa źródło Q wprost Ewangelią Galilejską, wskazując na północną Palestynę jako miejsce, gdzie zostały zebrane najpierw tradycje ustne na temat działalności Jezusa, a później przybrały one formę, kształt spisaną. Czy powstało w języku aramejskim, którym posługiwał się Jezus, apostołowie, pochodzili z Galilei, byli rybakami. Na tamtych terenach powszechnym językiem był język aramejski. Prawdopodobnie to źródło powstało w języku greckim. Dlatego łatwiej było autorom nowotestamentowym przyjąć teksty należące do źródła Q do swojego materiału. Świadczą o tym konstrukcje syntaktyczne, konstrukcje zdań, które znajdują się w źródle Q. Jeśli ktoś studiuje języki semickie, język hebrajski czy język aramejski, to zauważa, że w swojej klasycznej formie zdanie semickie, zdanie hebrajskie, aramejskie ma następujący układ. Najpierw jest orzeczenie, później jest podmiot, a później dopełnienie. W źródle Q widzimy ten szyk przestawiony, szyk zdania. Najpierw mamy podmiot, bardzo często później występuje dopełnienie i dopiero później orzeczenie. Źródło Q powstało w języku greckim na terenie Palestyny. Co zawierało w sobie? Źródło Q było prawdopodobnie zbiorem mów Jezusa Chrystusa. Dlatego święty Mateusz i Łukasz, tworząc Ewangelię, swoje wersje Ewangelii, bazują na Ewangelii Marka, która obejmuje szereg narracji, opowiadań z życia Jezusa Chrystusa, ale potrzebowali te narracje wzbogacić o mowy Jezusa. Znają inne źródło funkcjonujące obok tekstu markowego, sięgają do niego i w taki sposób kształtują swoje dzieła. Do tych dzieł dołączają jeszcze szereg rzeczy, które znają z relacji swoich mistrzów. Święty Łukasz zna te relacje z ust świętego Pawła. Mateusz jest naocznym świadkiem wydarzeń Jezusa Chrystusa. Dopisują Ewangelię dzieciństwa, dodają inne istotne rzeczy, istotne z punktu widzenia wspólnot, do których piszą Ewangelię i w taki sposób powstają kompletne dzieła, Ewangelie synoptyczne, Ewangelie, które bez wątpienia są autentyczne, Ewangelie, które zawierają w sobie prawdziwy opis wydarzeń związanych z ziemskim życiem Jezusa z Nazaretu, który jest Mesjaszem i Synem Bożym.
Bardzo serdecznie dziękujemy naszym księżom, profesorom za ten wykład o Ewangeliach synoptycznych, za to, że mogliśmy pogłębić naszą wiedzę odnośnie Ewangelii, odnośnie Słowa Bożego, tych trzech Ewangelii, Mateusza, Marka i Łukasza. Ja zapraszam również naszych widzów do zadawania pytań, do tego, byśmy skorzystali z obecności tutaj wśród nas na naszym telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym, naszych specjalistów, a także może są jakieś wątpliwości, które chcemy rozwiać. I tak, numery telefonów do naszego studia. Polska Północna to 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, z zagranicy 56 kierunkowy do Torunia, 48 do Polski i dwa numery 657 0013 i taki sam numer z końcówką 14. Telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne dla tych, którzy posiadają tego operatora, 536 600 300 i 536 600 400. Dzisiaj mówimy o Ewangeliach synoptycznych. Jest z nami ksiądz doktor habilitowany Paweł Podeszwa i ksiądz doktor Piotr Kot. Bardzo serdecznie już dziękuję i mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, telewizja trwa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam jedno pytanie.
A pana imię?
Moje imię Janusz, dzwonię z Warszawy.
Witam, panie Janusz.
o dwóch źródłach była mowa i mnie interesuje źródło ku.
Panie Januszu, dziękujemy za to pytanie. To ostatni punkt naszej rozmowy, naszego wykładu.
Tak, rzeczywiście. Cieszę się, że padło to pytanie. Można byłoby dopełniać wiadomości, które przed chwilą tutaj padły na temat źródła Q. Tak jak powiedziałem, źródło Q jest ekscytujące od wielu lat. Wielu, wielu ludzi pochyla się nad źródłem Q. Zastanawiają się uczeni, egzegeci, czy w ogóle istniało źródło Q, jaką miało formę, co zawierało, a może tak naprawdę źródła Q nie było, ponieważ nigdzie nie odnaleziono w formie materialnej jako takiego źródła Q jednego dokumentu, który byłby zatytułowany źródło Q, źródło mów pańskich. To źródło Q ma również inne nazwy w literaturze fachowej. Niektórzy nazywają z języka niemieckiego to źródło Spruchquelle albo Logienquelle, a więc źródło mów, źródło logiów. Większość badaczy przyjmuje, że takie źródło obok materiału markowego istniało, powstało na terenie Palestyny i było zbiorem mów Jezusa Chrystusa.
Sprawa źródła Q na pewno jest sprawą bardzo, bardzo szeroką. Powstają piękne opracowania, które warto też do nich wracać i czytać. A my mamy już kolejny telefon. Bardzo serdecznie prosimy. Telewizja Trwam.
Halo.
Halo, witamy.
Mogę mówić, tak?
Tak, już jesteśmy na antenie.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam ojca prowadzącego i księży profesorów. Ja mam takie pytanie. Dziękuję za Ewangelię Synoptyczne, ale istniało wiele Ewangelii zwanych Ewangeliami apokryficznymi, nieuznawanych przez powstający Kościół. W roku 1999 opublikowano zbiór takich materiałów apokryficznych zachowanych w języku koptyjskim, lecz tłumaczonych z oryginału greckiego Kodeks Kakos. I mam takie pytanie. Ja sobie kilka lat temu kupiłem dosłownie w księgarni tutaj Jezłania Stalisza, była Ewangelia według świętego, według Judasza, przepraszam, według Judasza, ale dlaczego Kościół nie publikuje, znaczy publikuje, tylko ja tego nie mogę dostać, apokryfów. Ja bym z chęcią jako katolik, świadomy katolik, z chęcią apokryfy przeczytał. Nie mogę niestety w kalickich księgarniach i w ogóle w Polsce, jak jeżdżę nieraz po Polsce, tych apokryfów dostać, a z chęcią bym się z nimi zapoznał. Wiem jak czytać Pismo Święte, jestem katolikiem, wiem jak protestant czytać Pismo Święte, ale jeżeli takie wydawnictwa są, proszę mnie wskazać.
Dziękujemy panie Adamie, dziękujemy, pozdrawiamy.
Panie Adamie, w odpowiedzi powiem tak, właśnie nieraz krąży wiele mitów takich, że Kościół ma jakieś tajne pisma, apokryfy, ukrywa, nie publikuje, bo jest w tych pismach prawdy niewygodne dla Kościoła, dla wiary katolickiej. To jest oczywiście nieprawda, ponieważ większość apokryfów jest opublikowana na pewno w językach oryginalnych i w wydaniach krytycznych, a wiele z nich jest przetłumaczone. Jeśli chodzi o apokryfy do Starego Testamentu, to niewątpliwie tutaj dysponujemy tekstami w redakcji księdza profesora już świętej pamięci Ryszarda Rubinkiewicza i one zostały wydane w oficynie wydawniczej Wokacjo. Natomiast jeśli chodzi o apokryfy Nowego Testamentu, to wyszło kilka tomów pod redakcją księdza profesora Marka Starowiejskiego i one zostały wydane, wydaje mi się, w WAM-ie.
Wydawnictwo WAM.
Tak jest. Wydawnictwo WAM-u. Więc jeśli księgarnie tego nie mają, kaliskie, to proponuję zobaczyć w internecie, na stronach tych wydawnictw i tam większość apokryfów przetłumaczonych już na język polski można dostać. One są w sprzedaży. Te apokryfy do Nowego Testamentu było też starsze wydanie, jest nowsze wydanie. Także one są generalnie dostępne. Albo zobaczyć w jakiejś bibliotece, na przykład Seminarium Kaliskiego, które na pewno takie apokryfy posiada.
Czyli nic tajemnego, księże.
Nic tajemnego.
Nie ma wiedzy tajemnej.
Nie ma wiedzy tajemnej.
Dziękujemy za to wyjaśnienie, za pytanie i odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Dzięki pochwale Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Andrzej z Bydgoszczy.
Witam.
Ja mam pytanie, dlaczego Ewangelia świętego, według świętego Jana jest wyłączona z tych Ewangelii synoptycznych? Czy ona nie mieści się w tym pojęciu, czy też ewentualnie później była napisana?
Dziękujemy panie Andrzeju, dobre pytanie.
kiedy patrzymy, czytamy wnikliwie Ewangelię według świętego Jana, zauważamy, że ta Ewangelia zawiera zupełnie, powiedzielibyśmy, inny materiał, w swej formie oczywiście, bo ona obejmuje w swej treści wydarzenia związane z Jezusem Chrystusem, z przyjściem na świat Słowa Wcielonego, ale ta Ewangelia powstała najpóźniej z wszystkich i właściwie oczywiście zawiera też, tak jak wspominał tutaj ksiądz profesor Paweł, zawiera również materiał koherentny do innych wersji Ewangelii, ale w swej treści, w swej formie zawiera bardzo dużo materiału, który jest materiałem typowo janowym, który wyszedł spod pióra świętego Jana. Dlatego Ewangelię Jana jako specyficzną wyłącza się z tych trzech Ewangelii synoptycznych i analizuje się zupełnie odrębnie.
Myślę, że to sprawa Ewangelii świętego Jana, jej źródeł i całej formy, treści, układu też będzie poruszona w naszym telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym. Dzisiaj też, myślę, ważna sprawa, bo stajemy przed piątym tygodniem biblijnym, który będzie miał miejsce od najbliższej niedzieli. I może coś o tym tygodniu biblijnym, myślę, to warto naszym telewidzom przypomnieć, uświadomić.
Tak jest. Od kilku lat, zgodnie z postanowieniem Episkopatu Polski, trzecia niedziela wielkanocna rozpoczyna tydzień biblijny, który jest obchodzony w całym Kościele w Polsce. Ten tydzień biblijny, rozpoczynający się niedzielą właśnie, on ma na celu z jednej strony uświadomić nam wagę i rolę Słowa Bożego w naszym życiu, w kształtowaniu naszej wiary. Tegoroczny już piąty tydzień biblijny przeżywamy pod hasłem, które zostało zaczerpnięte z Ewangelii Janowej, nie z Ewangelii synoptycznych. Ja wierzę, Panie, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym. To jest 11 rozdział. Widzimy tutaj właśnie plakat, który został przygotowany na ten tydzień biblijny. To hasło nawiązuje do roku duszpasterskiego w Kościele w Polsce i do przeżywanego także w Kościele powszechnym roku wiary. To jest wyznanie wiary Marty, siostry zmarłego i pogrzebanego Łazarza, która właśnie wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Syna Bożego. Na ten tydzień, który przed nami, zostały przygotowane, oprócz plakatu, specjalne materiały, właśnie przygotowane przez dzieło biblijne. One dotarły do, ufam, większości, a może wszystkich parafii w Polsce. I tutaj znajdziemy bogaty materiał, który ma nam ułatwić przeżycie tego tygodnia, a więc pomoce liturgiczne dla kapłanów, propozycje homilii, modlitwy powszechne, wstępy do poszczególnych dni, do poszczególnych liturgii. Mamy także materiał, który można wykorzystać na katechezie, który można wykorzystać dla tych wszystkich duszpasterzy czy osób świeckich, które rozważają Pismo Święte w kręgach biblijnych czy w innych formach duszpasterstwa apostolatu biblijnego. Mamy tutaj ciekawe opracowania, które właśnie oscylują wokół tego tematu wiary, wyznawania wiary, dawania świadectwa. Mamy także propozycje nabożeństwa Słowa Bożego. Te wszystkie materiały, oprócz tego, że ukazały się w wersji drukowanej, zostały również umieszczone na płycie. Także można wydrukować sobie fragment, część, powielić, żeby nie nosić całego zeszytu na przykład do kościoła, prawda, w czasie liturgii. I też powiem, że jako dołączona została płyta, gdzie mamy właśnie telewizyjny uniwersytet biblijny w telewizji Trwam. Tutaj został zamieszczony wykład inauguracyjny kardynała Gianfranco Ravasiego, który zainaugurował nasz uniwersytet, oraz wykłady, które dotychczas miały miejsce w telewizji Trwam. Więc myślę, że jest to doskonała okazja do pogłębionego przeżycia tych dni, które przed nami, zarówno dla duszpasterzy, dla kapłanów, ale także dla wiernych świeckich, którzy chcą właśnie zbliżyć się do Słowa Bożego i uczynić z tego Słowa Bożego światło swojego życia, które będzie prowadziło i wskazywało drogę.
Ten tydzień biblijny rozpoczniemy w tą najbliższą niedzielę. Piąty tydzień biblijny, tak jak mówił ksiądz dr Paweł, chcemy ten tydzień też przeżyć przez to, że przygotowujemy się nieustannie do pogłębienia naszej wiedzy o Słowie Bożym, o Piśmie Świętym. Oczywiście myślę, że i na stronach dzieła biblijnego będą pojawiały się różne materiały, także zachęcamy wszystkich do korzystania ze stron dzieła biblijnego. To jest strona www.biblista.pl. Tam mamy pięknie rozpisane wszystkie nasze wiadomości, informacje, aktualności i to wszystko, co nam może pomóc. A także, tak jak widzimy, mamy na nasze spotkania Uniwersytetu Biblijnego Telewizyjnego, które już odbyły się w Telewizji Trwam. Możemy zawsze z tego skorzystać, odnowić sobie te wszystkie pytania, które stawiamy. Ja bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję naszym gościom. Ksiądz doktor habilitowany Paweł Podeszwa, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w archidiecezji gnieźnieńskiej oraz ksiądz doktor Piotr Kot, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Bardzo serdecznie dziękuję za tą obecność. Mówiliśmy dzisiaj o Ewangeliach synoptycznych. Piękny temat. Nieustannie musimy też go zgnębiać, aby naszą wiedzę biblijną poszerzać, a przez to pogłębiać spotkanie z Jezusem Chrystusem, żywą osobą, dobrą nowiną, którą On sam jest. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.